Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziewiątego października wita Państwa Krzysztof Brąk. W dzisiejszym programie powiemy o pomysłowości pokolenia Jana Pawła II, a dokładniej o nowo otwartym w Rzymie pubie, który nosi jego imię.
Piwo i papież i chrześcijaństwo to jakoś nie pasuje do siebie.
Więcej na ten temat w reportażu Justyny Siekluckiej. Wcześniej wiadomości watykańskie, między innymi wspomnienia Benedykta XVI o niemieckim teologu Romano Guardinim oraz wystąpienie Stolicy Apostolskiej na konferencji w sprawie dialogu międzyreligijnego. Zapraszamy. Aktualność Romano Guardiniego wskazał papież, spotykając się z uczestnikami rzymskiego sympozjum poświęconego intelektualnemu i duchowemu dziedzictwu tego niemieckiego teologa włoskiego pochodzenia. Zmarły 42 lata temu ksiądz Guardini był w okresie powojennym profesorem Uniwersytetu Monachijskiego. Benedykt XVI przyznał, że jako młody teolog był pod jego silnym wpływem, uderzony zwłaszcza jego dążeniem do prawdy.
Guardini nie chciał poznawać czegokolwiek czy wielu rzeczy. Chciał poznać prawdę Boga i prawdę o człowieku. Narzędziem, by zbliżyć się do tej prawdy, był dla niego, jak to wówczas nazywano, światopogląd, który urzeczywistnia się w żywej wymianie ze światem i z ludźmi. Chrześcijańska specyfika polega na tym, że człowiek jest świadomy odniesienia do Boga, którego uprzedza i od którego nie może się wymknąć. To nie nasza myśl jest początkiem, który ustala miary, ale Bóg, który przekracza nasze miary. Bóg objawia siebie jako prawdę, która jednak nie jest abstrakcyjna, ale przybiera żywy, konkretny kształt Jezusa Chrystusa. Wśród wielkich tematów życia Guardiniego stałą aktualność ma relacja między wiarą a światem. Widział on właśnie w uniwersytecie miejsce szukania prawdy. Musi on być jednak wolny od manipulacji w celach politycznych czy innego rodzaju.
Papież zwrócił uwagę, że szczególnie ważne jest to dziś w naszym zglobalizowanym, a równocześnie rozbitym na fragmenty świecie. Przypomniał też znaczenie Guardiniego dla ruchu katolickiej młodzieży niemieckiej oraz dla lepszego rozumienia i przeżywania liturgii.
Benedykt XVI odwiedzi Chorwację. Pielgrzymka ma się odbyć w pierwszej połowie przyszłego roku. Poinformował o tym przewodniczący chorwackiego episkopatu. Szczegóły nie są jeszcze znane. Wiadomo już jednak, że papież odwiedzi Zagrzeb, gdzie będzie się modlił przy grobie błogosławionego Alojzego Stepinaca.
Zbyt płytko jest sądzić, że wspólna waluta może dać naszemu kontynentowi tożsamość albo że wymiana studentów w ramach projektu Erasmus stworzy poczucie przynależności do Europy. Są to wprawdzie pożyteczne narzędzia, ale muszą znaleźć głębsze oparcie w projekcie kulturalnym, respektującym różnice i zdolnym do oryginalnej syntezy. Zwrócił uwagę przewodniczący niedawno powstałej Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. Arcybiskup Rino Fisichella, który był do niedawna duszpasterzem włoskich parlamentarzystów, wystąpił wczoraj w Rzymie na spotkaniu zatytułowanym Europa chrześcijańska. Wzięli w nim udział politycy z Lewicowej Partii Demokratycznej, w tym przewodniczący jej grup parlamentarnych w Izbie Deputowanych i Senacie. Obszerne fragmenty wypowiedzi szefa Nowej Watykańskiej Dykasterii opublikował dziennik L'Osservatore Romano pod tytułem Krótkie spięcie w Europie. Usiłuje się budować kontynent niezależnie od chrześcijaństwa i czasem nawet wbrew niemu.
Arcybiskup Fisichella wskazał na permanentny kryzys związany z utratą wspólnych wartości naszego kontynentu i wykluczeniem chrześcijańskich korzeni. Obawia się on, że brak entuzjazmu Europejczyków wiąże się też z budowaniem Europy niezależnie od chrześcijaństwa. Jednak chrześcijaństwo jest koniecznym warunkiem, by ją konsekwentnie zrozumieć. Religie dla Europy nie mogą być wszystkie jednakowe, uważa przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. Przyznaje, że w historii chrześcijaństwa były blaski i cienie, ale przesłanie, jakie niesiemy, to autentyczne wyzwolenie człowieka i konsekwentny postęp ludów. Podstawę właściwej relacji rozumu i wiary zawdzięczamy myśli chrześcijańskiej, która nigdy nie upokarza rozumu. Trudno w religiach świata znaleźć tak samo zrównoważoną relację między nimi obu, jak w chrześcijaństwie. Arcybiskup Fisichella wskazał ponadto na znaczenie chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa dla obrony kobiety. Przypomniał też poszanowanie życia, znamienne dla obecności chrześcijaństwa w społeczeństwie.
Drugim mówcą na wczorajszym spotkaniu o chrześcijańskiej Europie był były włoski premier Massimo D'Alema. Dawny działacz nieistniejącej już partii komunistycznej Włoch przyznał, że kraj ten wciąż potrzebuje obecności Kościoła.
Brak poszanowania dla prawa każdego człowieka do swobodnego wyboru, zmiany czy wyrzeczenia się religii jest sprzeczny z naturą prawdziwej wiary, powiedział w Katarze sekretarz papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego arcybiskup Pierluigi Celata. W Watykanie opublikowano dziś treść przemówienia, które wygłosił on w ubiegłym tygodniu podczas konferencji na rzecz dialogu międzyreligijnego w Dausze. Uczestniczyli w nim przedstawiciele trzech religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, w sumie 220 osób z 58 krajów.
Mówiąc o atrybutach prawdziwej religii, arcybiskup Celata obok poszanowania wolności wymienił jeszcze racjonalność. Wiara i rozum to dwa dary, dwa potencjały, które pochodzą z tego samego źródła, od jednego Boga, zaznaczył. To rozum pozwala nam przyjąć wiarę, a zarazem chroni ją przed fundamentalizmem i przemocą. W tym kontekście włoski hierarcha zauważył, że nie każda sekularyzacja jest zła. Jeśli jest ona rozumiana jako obowiązek poszanowania wszystkiego, co jest wyrazem ludzkiej racjonalności, zasługuje na poparcie. Czym innym jest natomiast sekularyzacja, która, kierując się uprzedzeniami, domaga się usunięcia wszelkiego odniesienia do Boga i transcendencji. Przedstawiciel Watykanu nawiązał też do tematu konferencji, który brzmiał „Wychowanie nowych pokoleń na fundamencie wartości i tradycji”. Arcybiskup Celata przypomniał, że podstawowa odpowiedzialność za wychowanie spoczywa na rodzicach. Państwo ma tu jedynie rolę pomocniczą. Oznacza to konkretnie, że powinno zapewnić niezbędne środki edukacji, mając na względzie dobro wspólne.
Watykan i Tajwan wspólnie przypomnieli wczoraj dzieło ojca Matteo Ricciego, jezuickiego misjonarza, któremu na przełomie XVI i XVII wieku udało się nawiązać dialog z elitami chińskiego społeczeństwa. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, ksiądz Federico Lombardi oraz ambasador Republiki Chińskiej przy Stolicy Apostolskiej, Larry Wang, zaprezentowali książkę autorstwa księdza Christophera Schelke pod tytułem Matteo Ricci w Chinach – inkulturacja przez przyjaźń i wiarę. Została ona wydana przez Papieski Uniwersytet Gregoriański i zawiera niepublikowane dotąd dokumenty dotyczące działalności jezuickiego misjonarza.
W czasie prezentacji watykański rzecznik prasowy zwrócił uwagę na symboliczną wymowę zachodnich wynalazków, które Ricci wprowadził do Chin. Globus poszerzył horyzonty Chińczyków i pokazał, że wszyscy żyjemy na tej samej ziemi. Natomiast reforma kalendarza była znakiem, że wszyscy należymy do tej samej historii, zaznaczył ksiądz Lombardi. Przypomniał on również, że tajemnicą sukcesu Ricciego była przyjaźń, jaką udało mu się nawiązać z Chińczykami. My również, dodał przedstawiciel Watykanu, chcemy iść za jego przykładem, mając na celu dialog międzykulturowy ożywiany więzami przyjaźni.
Pap Jan Paweł II. Oryginalny pomysł czy prowokacja? Czyli co ma wspólnego papież z piwem? Przyjdźcie i zobaczcie. To hasło zachęcające do odwiedzenia nowego centrum młodzieżowego, które powstało w październiku w Rzymie. Miejsca, w którym młodzież katolicka i nie tylko może się spotkać, porozmawiać, a także napić piwa. Być może inicjatywa ta przeszłaby bez większego echa, gdyby nie nazwa nowego lokalu. Brzmi ona po włosku GP2, czyli JP2, inicjały papieża Jana Pawła II. Czy to prowokacja? Chwyt mający zareklamować pap? Czy może pomysł w jakiś sposób uzasadniony? Na początku października dziennik Corriere della Sera opublikował artykuł o nowej inicjatywie, który zatytułował Na piwo do Jana Pawła II. To dość prowokacyjne hasło we Włoszech przeszło bez większego echa. Może to tłumaczyć fakt, że w samym Rzymie jest wiele lokali o nazwach związanych z religią i kościołem. Jaka jest natomiast opinia Polaków na ten temat?
Piwo i papież i chrześcijaństwo to jakoś nie pasuje do siebie.
Wolałbym, żeby jakaś kaplica powstała raczej Jana Pawła, a nie pap czy jakieś inne doczesne przyjemności.
My byśmy z tego nie korzystali, nie proponujemy nikomu, bo to jest niegodne.
To jest po prostu sytuacja skandaliczna, ponieważ tam, gdzie jest alkohol, kojarzy nam się bardzo wiele zła i nie kojarzy się, ale jest faktycznie bardzo wiele zła.
To się też nie pokłada z nauką Jana Pawła II, który uczył nas tego normalnego życia, naturalnego, a bez takich użytków alkoholowych.
Ja rozumiem centrum młodzieżowe, ale w centrum młodzieżowym mogą być różne pomieszczenia, może być sala do spotkań, może być nawet kino, gdzie są jakieś religijne filmy, ale nie musi być pub.
Czy tak negatywne głosy są uzasadnione? Czy rzeczywiście w centrum JP2 dzieje się coś złego? I co właściwie poza samą nazwą proponuje nowy lokal? Wyruszmy na zwiedzanie. Naszym przewodnikiem jest Emanuele Bisattini, jeden z menadżerów lokalu.
JP2 to centrum, które powstało z chęci duszpasterstwa młodzieży diecezji rzymskiej do stworzenia miejsca spotkań dla młodych ludzi, przede wszystkim katolików, ale nie tylko. Wyróżnia się duchem społecznym, to znaczy, że różnego rodzaju działania społeczne będą tu miały miejsce, oraz duchem kulturalnym, czyli będą tu organizowane występy, koncerty i wystawy. Mieści się tu także pub, bar, czyli dosłowna sfera spotkań. Ideą jest stworzenie miejsca dialogu między światami, które teoretycznie nie znajdują punktu styczności, a przynajmniej niezbyt często. To miejsce, w którym można wiele zrobić, można wiele zobaczyć, ale przede wszystkim wiele spraw przemyśleć. To jest sala na konferencje, ale też różne działania społeczne i kulturalne. Tutaj, jak widzicie, jest jeszcze trochę do zrobienia, ale to jest właśnie ten słynny pub bar. A teraz mała niespodzianka. Tu jest krypta Bazyliki Świętego Karola. Wykorzystujemy możliwości, jakie daje, i organizujemy tu wystawy. Teraz prezentowana jest wystawa dotycząca rodziny, której autorem jest Gianluigi De Palo. To jest natomiast w środku krypty prawdziwa krypta. To najstarsza część bazyliki. Tutaj spoczywają szczątki Fryderyka Boromeusza. Idziemy dalej i to już będzie ostatnie miejsce, które nam zostało do zobaczenia. W tym miejscu było Biuro Światowych Dni Młodzieży w 2000 roku. Teraz będą się tu odbywały spotkania, działalność społeczna, centrum JP2. Jeśli chodzi o wątpliwości związane z nazwą JP2, trzeba się zastanowić, w jaki sposób ten pomysł jest realizowany, co jest przyczyną, a co skutkiem. Wydaje mi się, że kto tu przyjdzie, nie stwierdzi, że celem samym w sobie jest pub, ale zobaczy, że to środek do realizacji innego celu. To miejsce spotkania, w którym powstają pomysły i w jakiś sposób uwalnia się energia.
Jak powiedział Emanuele Bisattini, Centrum JP2 powstało z inicjatywy Duszpasterstwa Młodzieżowego Diecezji Rzymskiej. Czyli Kościół nie tylko nie ma nic przeciwko temu pomysłowi, ale wręcz jest jego twórcą. Jak to możliwe, że diecezja rzymska akceptuje taką nazwę dla lokalu rozrywkowego? Na to pytanie odpowiada ksiądz Maurizio Mirilli, szef Duszpasterstwa Młodzieżowego w Rzymie.
A jak to możliwe, że Jan Paweł II znalazł się o północy z 2 milionami młodych ludzi na Tor Vergata? Cały długi pontyfikat papieża jest odpowiedzią na to pytanie. To nie jest miejsce, w którym przekracza się jakieś granice. To takie nowoczesne oratorium. Co robił święty Filip Neri wieki temu, aby opowiedzieć o życiu świętych? Tworzył muzykę tamtych czasów. Dziś być może trzeba to robić przy pomocy aktualnej muzyki, z tekstami, które mówią o wierze katolickiej i wartościach chrześcijańskich. Jeśli nie my, młodzi katolicy, to kto ma to zrobić?
Ksiądz Maurizio Mirilli opowiada również, jak z jego punktu widzenia wygląda idea Centrum JP2, co ma do zaoferowania to miejsce młodym Rzymianom.
Centrum Młodzieżowe Jan Paweł II, PAP, możemy to też tak nazwać, w skrócie JP2, jako pomysł narodził się 10 lat temu, kiedy papież czuwał w nocy z 2 milionami młodych ludzi na Tor Vergata. Namawiał ich do uczestniczenia w życiu kościelnym. Tutaj ten pomysł, to marzenie, realizuje się. Młode osoby z rzymskich parafii, z różnych ruchów i stowarzyszeń mają możliwość przyjścia tu, spotkania się ze sobą, zapoznania, wyrażenia się poprzez sztukę, kulturę, muzykę i na wiele różnych sposobów. Można się czegoś napić w sposób kulturalny, bez żadnej przesady. Można poznać nowe osoby, wierzące i niewierzące. Można wziąć udział w spotkaniach edukacyjnych, dotyczących książki, wystawy, filmu czy piosenki, gdy na przykład będą organizowane koncerty na żywo. To również miejsce, w którym młodzież może być wysłuchana. Jest tu pokój, w którym można się spotkać z psychologiem, opowiedzieć o swoich problemach, być wysłuchanym. Można tu też grać w gry, korzystać z dostępu do internetu. Wszystko we właściwy, zdrowy sposób. Idea jest taka, że będąc młodym można się bawić, być szczęśliwym, cieszyć się życiem, bez samozniszczenia. Bóg tego chce dla młodzieży. W centrum JP2 na ścianach są wypisane cytaty z Biblii, słowa Jana Pawła II, świętych. Jest to też miejsce duchowe, ale w kontekście współczesnym, przyjaznym młodzieży, w formie pubu.
Zobaczmy też, co o tym pomyśle sądzą goście odwiedzający centrum JP2. Czy im się tam podoba, czy korzystają głównie z pubu, czy z innych oferowanych atrakcji? Czy widzą różnicę między tym miejscem a innymi rzymskimi lokalami?
Część osób może powiedzieć, że jak to, pap Jan Paweł II, to może jakaś herezja, poza tym mieści się w podziemiach kościoła. Ja jednak myślę, że to dobry pomysł, to bardziej świetlica, centrum młodzieżowe, w formie, która przyciągnie młodych ludzi, a młodzi ludzie chodzą właśnie do pubów.
Fakt, że powstaje taki pub skierowany do młodych ludzi, jest interesujący. To coś nowego, dynamicznego.
Tworzymy tu coś, co ma być młodzieżowe, ale ma też dawać coś więcej. Ciekawi mnie, jak to będzie wyglądało.
Jesteśmy tu grupą osób, która tworzy muzykę rock w kościele w Niemczech. Słyszeliśmy, że to centrum jest po to, by ludzie mogli się tu poznać, porozmawiać o religii, pośpiewać razem. Chcielibyśmy mieć coś takiego też w Niemczech. To jest świetne i dobrze się tu bawimy. Tak, podoba nam się tu.
Przychodzisz tu i możesz się zrelaksować. Nie musisz słuchać ogłuszającej muzyki, koniecznie pić drinków. Możesz spokojnie usiąść, pograć w gry, porozmawiać.
Głosy osób, które były na miejscu, różnią się znacząco od tych, które o pomyśle jedynie słyszały. Określenie pub jest być może trochę niefortunne w tym przypadku. Wiedząc już, na czym dokładnie polega działalność Centrum Młodzieżowego JP2, każdy może sam zastanowić się nad tym pomysłem i wyrobić sobie własne zdanie na ten temat.
Tu Radio Watykańskie. Reportaż o papieskim pubie przygotowała Justyna Siekolucka. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.